Witam Państwa, Lech Pilarski, polski dezerter na Białorusi. Blamasz czy gra służb? Lex TVN, zagrożenie dla mediów czy ich porządkowanie? Wysokie podwyżki cen energii, czy winna zielona polityka Unii Europejskiej? O tym między innymi dzisiaj w programie. Zapraszam. A dzisiaj są z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski. Witam panie senatorze.
Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Białystok.
Oraz posłowie Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Witam pana, witam państwa.
I tutaj w studiu przy Świerkowej poseł PSL-u Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to zaczniemy od żołnierza, który uciekł na stronę białoruską. Strasznie różne informacje się pojawiają. Nawet jeden z naszych byłych dowódców Wojska Polskiego mówi, że trzeba by wykonać karę śmierci. Jak to komentować, panie senatorze? Marek Komorowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, to znaczy sytuacja jest trudna z tym związana. Ona na pewno nie powinna się wydarzyć. No, niemniej jednak ma miejsce. To jest nieodpowiedzialność tego żołnierza, który zdezerterował. Chyba nie bardzo rozumiał potrzeby służby i to i swoją przysięgę, jaką składał na rzecz Rzeczypospolitej.
Jak i całą sytuację międzynarodową.
Tak, całą sytuację, która jest na granicy. Zapewne zadziałały jakieś własne emocje czy ambicje, trudno powiedzieć, ale to jest na pewno sytuacja naganna, która nie powinna mieć miejsca.
Ale sytuacja wokół tego żołnierza była dosyć skomplikowana. Trochę w wielu komentarzach padają takie słowa, że trochę nieodpowiedzialnie wysłano go na granicę.
To trudno powiedzieć, czy w sposób nieodpowiedzialny go wysłano na granicę. Na granicę wysłano szereg żołnierzy. Jest kilka czy kilkanaście tysięcy żołnierzy na granicy. No trudno przewidzieć, że jednemu coś się wydarzyło i przekroczył nielegalnie granicę, ale w drugą stronę. Myślę, że to jest incydentalny przypadek i jego więcej nie będzie. Dezercja nie tylko w naszej armii, ale w każdej armii całego świata jest negatywnie oceniana i to jest coś nagannego.
Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska.
No jakby nie tłumaczyć tego zdarzenia, to jest to wizerunkowa kompromitacja Polski i już dziś bezwzględnie wykorzystuje to propaganda Łukaszenki, propaganda Putina. Przeprowadzane są z tym żołnierzem liczne wywiady. On opowiada zupełnie niestworzone historie na temat tego, co miałoby się w Polsce dziać, co jest skwapliwie odnotowywane przez rosyjską i białoruską propagandę. I to trzeba przyznać, że to się stało absolutnie w fatalnym momencie, właśnie wtedy, kiedy sytuacja na wschodniej granicy, zarówno ze względu na hybrydową wojnę, którą nam wytoczył Łukaszenka, jak i też ze względu na to, co Rosja robi dzisiaj, no sytuacja czy moment jest jakby jak najgorszy, więc ten przypadek oczywiście trzeba dogłębnie wyjaśnić, w jaki sposób mogło do niego dojść. Natomiast jeżeli chodzi o fakty, no to można powiedzieć tak, no żołnierz został złapany w weekend przed swoim wyjazdem na granicę w stanie upojenia alkoholowego i pod wpływem narkotyków. Ja bym dowódców tutaj nie obciążał, bo prawdopodobnie policja jeszcze nie zdążyła poinformować dowództwa o tym incydencie, bo to policja zatrzymała, on się nie wylegitymował, jak wiadomo, legitymacją wojskową, mogło dowództwo nie wiedzieć o tym fakcie, tak bym powiedział. Tutaj bym nie oskarżał dowództwa, nie znając głębiej faktów. Natomiast to, co z pewnością szwankuje, to widać, że praca wychowawcza z tymi żołnierzami podstawowego szczebla. To on był stopnia szeregowego, ale był zawodowym żołnierzem.
No ale panie pośle, sytuacja całkowicie się zmieniła. Kiedyś mieliśmy armię z poboru, byli oficerowie wychowawczy, musieli dbać o odpowiednie morale wojska. Teraz mamy do czynienia ze służbą zawodową, czyli zatrudniamy żołnierza, wymagamy od tego żołnierza.
Ależ oczywiście, to też podkreślam, że mieliśmy do czynienia i mamy do czynienia z żołnierzem zawodowym podstawowego szczebla, podstawowego stopnia, w stopniu szeregowca, ale zawodowym jak najbardziej, panie redaktorze, zgadzam się z panem, ale w warunkach frontowych, a takie dziś mamy na granicy polsko-białoruskiej, żołnierze są podatni tak jak na froncie, na różnego rodzaju stres, na różnego rodzaju przeżycia, no, emocje. Trzeba z nimi pracować. To ja przez pracę wychowawczą rozumiem też no, taką pracę, którą prowadzi się z żołnierzami na froncie, dbając o ich morale. Morale wojska jest czymś fundamentalnym dla zachowania sprawności jego działania i polskie wojsko ma tego typu doświadczenia wyniesione choćby z frontu w Iraku czy Afganistanie. Tam wielokrotnie oficerowie musieli rozmawiać i rozmawiali o trudnych sytuacjach, o bolesnych sytuacjach, o dramatycznych sytuacjach, z którymi ci żołnierze mają mieli miejsce. Trochę bym się zastanawiał, czy tego tu nie brakuje, czy ta sytuacja, ta misja nie jest traktowana zbyt lekko, a ci żołnierze, jak wiadomo, różnego rodzaju presją związanym z pełnieniem tam służby i też dramatycznym sytuacją psychologicznym podlegają. Natomiast w tym przypadku wydaje mi się, że ten żołnierz po prostu uciekał przed konsekwencjami, myślę, że to jest dziś najprawdziwsze stanowisko, uciekał przed konsekwencjami właśnie tego zatrzymania przez policję, bo za to groziłoby mu wydalenie ze służby. No, natomiast, że poszedł szukać azylu i bezpieczeństwa na Białorusi, no to znaczy, że on nie wiedział jakichś podstawowych, elementarnych rzeczy, bo on dziś jest gwiazdą na Białorusi, a za chwilę będzie odstawiony na boczny tor i kompletnie zapomniany.
Stefan Krajewski, Koalicja Polska, PSL.
Ewidentnie jest to kolejna odsłona tej wojny hybrydowej, w której gra w tej chwili główną rolę żołnierz, który zdezertował. No, haniebny czyn, bo dezercja zawsze była traktowana jako jeden chyba z najgorszych czynów popełnianych przez żołnierzy. Natomiast to też pokazuje, że no to tych żołnierzy trzeba obejmować taką opieką psychologiczną, badanie, sprawdzanie, bo to nie jest ten moment tylko, kiedy podejmuje decyzję i idzie do tego zawodowego dzisiaj już wojska, ale to też takie badania okresowe, które będą w pewien sposób wychwytywać takie sytuacje, no bo widać, że człowiek...
Ale może wprowadzić jakiś przesiew, zanim się wyśle na granicę.
No to też jest ważne, bo...
jaka jest sytuacja, rozpoznać
czymś
stan
innym
psychiczny.
Czymś innym jest stacjonowanie w koszarach i będącym tak naprawdę w dyspozycji i gotowości, a czymś innym już jest udział w akcji, czy na granicy, czy w różnych konfliktach, wydarzeniach, w których żołnierze biorą udział. To jest dzisiaj ważne i no tutaj tak zostały wyciągnięte konsekwencje wobec przełożonych. No tutaj to tak naprawdę trudno oceniać, bo tych informacji, tej wiedzy nie mamy, którą ma na pewno minister i przełożeni. Ale no, sygnał jest jeden. Trzeba wszystko zrobić, żeby do takiej sytuacji po raz kolejny gdzieś nie doszło, bo tutaj jest bardzo ważne to, że to jest żołnierz, który miał stać na granicy i pilnować, żeby nikt nie przeszedł na tamtą stronę, po czym sam dokonał takiej rzeczy, więc to jest dzisiaj sytuacja trudna i ona no, uderza też w pewien sposób w Polskę, bo no, akurat Łukaszenko i cały reżim ma dzisiaj osobę w rękach, która tak zerwała polską flagę, mówi o tych różnych zachowaniach ze strony Polski w stosunku do żołnierzy, w stosunku do uchodźców i to na pewno nam nie służy. Z każdej takiej sytuacji trzeba wyciągać lekcje i ją odrobić przede wszystkim.
Pytanie jeszcze do pana posła Roberta Tyszkiewicza, przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego do Spraw Białorusi oraz Komisji Łączności z Polakami za granicą. Panie pośle, jak pan przewiduje, jak ta sytuacja z Białorusią i na wschodzie będzie się rozwijała?
Moim zdaniem mamy w tej chwili po interwencji Unii Europejskiej i warto za to podziękować, gdyby nie postawa Angeli Merkel, prezydenta Macrona i dyplomatów Komisji Europejskiej, którzy odbyli szereg rozmów i z Putinem, i z Łukaszenką, i też z krajami z rządami krajów, z których uchodźcy, migranci przylatywali do Mińska, no to mielibyśmy nadal gorącą sytuację. W tej chwili dzięki tej akcji udało się i groźbie Unii Europejskiej nałożenia twardych sankcji na linie lotnicze, europejskich sankcji na linie lotnicze i lotniska, które będą uczestniczyć w tym procederze Łukaszenki sprowadzania migrantów na Białoruś, udało się w znaczącym stopniu ograniczyć napływ migrantów. Natomiast to nie znaczy, że Łukaszenka w tej sprawie powiedział ostatnie słowo. W słynnym magazynie w Bruzgach po drugiej stronie przejścia drogowego w Kuźnicy nadal przebywa ponad 1000 migrantów. Wybudowano im tam łaźnie, różnego rodzaju sklepy. No i widać wyraźnie, że Łukaszenka zostawia sobie jeszcze taką możliwość, aby może w spokojniejszych warunkach klimatycznych, może jak ostra zima minie, żeby w każdej chwili może do tych praktyk zbiorowego szturmowania granicy wrócić. Więc ja tu nie jestem. I oczywiście za tym wszystkim stoi też Moskwa. To jest też część działań, jakby, które w ogóle w tej chwili są prowadzone przez Moskwę i które są dla Polski niesłychanie niebezpieczne, bo one generalnie zmierzają do odbudowania rosyjskiej strefy wpływów na terenie dawnych państw obozu.
Ale czy w pana opinii te rozmowy władców wschodnich z Merkel, z Macronem ponad naszymi głowami, to nie wróży do takiej sytuacji, że wcześniej czy później dojdzie jednak do określenia nowych stref wpływów?
No to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Mnie to osobiście niesłychanie martwi, że po rozmowie z Putinem, a nawet przed rozmową z Putinem, prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawia z Wołodymirem Zełenskim, prezydentem Ukrainy, a nie rozmawia z prezydentem Polski. To 5-10 lat temu byłoby kompletnie nie do pomyślenia i to tylko pokazuje, jak obecna władza nisko sprowadziła wizerunek i pozycję Polski na arenie międzynarodowej. I teraz jeszcze dołóżmy do tego narastający konflikt z Amerykanami. No i nasze bezpieczeństwo naprawdę staje się niesłychanie zagrożone. I to w czasie, kiedy Rosja jest niesłychanie agresywna, Polska nie bierze udziału w ustaleniach, w decyzjach, a Putin przecież żąda mniej więcej tylko wycofania wojsk natowskich z Polski.
Czyli nowej żelaznej kurtyny.
Nowej żelaznej kurtyny. I to mnie niesłychanie niepokoi. To jest bardzo dla Polski niebezpieczne, że Polska nie bierze udziału w tych rozmowach, a nie bierze udziału na własne życzenie, bo po prostu jest skonfliktowana zarówno z Unią, jak i z Stanami.
I dobrze, teraz pan senator Marek Komorowski, ad rem.
Panie redaktorze, no generalnie trzeba powiedzieć, generalnie trzeba powiedzieć, że opozycja tutaj nie pomaga rządowi w tej sytuacji na granicy. Co widzieliśmy w parlamencie przy ustawach uchwalających zarówno budowy zabezpieczenia granicy, jak i tej nowej regulacji o sytuacji na granicy po wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Bo puste słowa, frazesy, że pomagamy, że jesteśmy za, głosujemy przeciwko, świadczą najwyraźniej o tym, że opozycja w piasek sypie. Ale nie zgadzam się też z tą narracją, którą pan poseł Tyszkiewicz powiedział, bo trzeba generalnie powiedzieć, że to, że się ustabilizowała sytuacja na granicy, to jest przede wszystkim zasługa polskiego rządu, premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej. Zdecydowane działania rządu polskiego na przejściu w Kuźnicy spowodowały, że Kuźnica została odblokowana w ten sposób, że cudzoziemcy bezpośrednio z przejścia w Kuźnicy praktycznie zniknęli. Nie znamy wszystkich rozmów pozakulisowych, które są prowadzone, bo takiej wiedzy nie możemy mieć, ale rząd polski prowadzi rozmowy dyplomatyczne na różnym szczeblu i efektem tych rozmów są też działania Unii Europejskiej. No wyolbrzymianie, że jeden telefon pani kanclerz, no dobrze, że też interweniowała, wszystko załatwił, jest trochę wyolbrzymianiem sytuacji. Gdyby nie zdecydowana działania polskiego rządu, budowy tymczasowego zabezpieczenia, bo to, co jest w tej chwili na granicy, jest tymczasowym zabezpieczeniem. Gdyby nie to tymczasowe zabezpieczenie, nie poradzilibyśmy sobie z sytuacją na granicy. Przecież te działania i próby przekroczenia nielegalnego granicy są cały czas. Przecież one nie ustały, tak jakby można było wywnioskować z tego, co pan poseł Tyszkiewicz powiedział, że jeden telefon czy dwa telefony, bo z Francji i z Niemiec załatwiły sprawę. Otóż nie, one nie załatwiły sprawy. Cały czas są próby nielegalnego przekraczania, cały czas agresywnego i to wręcz takiego mocnego łamania granicy i tak dalej, i tak dalej. To działania tylko rządu, żeby rząd nie był zdecydowany, nie stał twardo na stanowisku tego, by ta sytuacja by nie została tak opanowana, jak jest na dzień dzisiejszy.
I zmieniamy temat, jeśli panowie pozwolą. Ponad 2 miliony, prawie 2,5 miliona podpisów już w petycji do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby nie podpisywał ustawy tak zwanej Lex TVN. Wiele protestów. Jak ta sytuacja się będzie rozwijała? Co ona oznacza? Poseł Robert Tyszkiewicz już wskazywał, że może ta sprawa zagrozić naszym relacjom ze Stanami Zjednoczonymi. Jakby pan dalej kontynuował ten wątek.
Ja po pierwsze chciałem serdecznie podziękować wszystkim białostoczanom, którzy tak tłumnie wczoraj przyszli wieczorem na rynek Kościuszki, aby zaprotestować przeciwko tej haniebnej ustawie nazywanej Lex TVN, a de facto ustawie zmierzającej i wprost mającej na celu likwidację wolnych mediów, niezależnych mediów w Polsce. I to trzeba, takie rzeczy trzeba nazywać po prostu po imieniu. Przyjmowanie prawa, które ma wyłączyć największą niezależną telewizję, ma zakończyć jej działanie, jest po prostu działaniem skierowanym przeciw wolności słowa i tu żadne kazusy prawne i żadnego rodzaju wykrętne tłumaczenia niczego nie zmienią.
Ale przy tej okazji jednak wyjaśnijmy, czy porządkowanie rynku medialnego w naszym kraju powinno nastąpić, czy powinniśmy przyjąć takie rozwiązania prawne, jak na przykład we Francji, jak w wielu innych krajach, które bardzo dokładnie i precyzyjnie określają, jaki może być udział kapitałowy firm nie tylko z Unii Europejskiej, ale spoza Unii Europejskiej w tego rodzaju przedsiębiorstwach medialnych.
Panie redaktorze, pretekstem w takiej sprawie może być wszystko, także analiza struktur własnościowych mediów.
W każdej sprawie.
Polskie media kształtowały się przez 30 lat. Polskie wolne media kształtowały się przez 30 lat. I nikomu nie przeszkadzało, w jakim, także PiS-owi przez 6 lat władzy nie przeszkadzało, w jakim porządku prawnym te media działają. Było jasne, że Amerykanie są obecni na polskim rynku medialnym, jak są obecni na rynku medialnym całego świata. Są obecni także we Francji, także są obecni w Niemczech własnościowo, bo to jest wielki kraj z wielkim, potężnym, że tak powiem, z potężną branżą medialną. Tu mówimy o koncernie Discovery, który wszyscy dobrze znamy. Więc nie było jakiejś innej potrzeby niż potrzeba polityczna, by uderzyć w te problemy.
Jak się media zaczynają zbytnio zbliżać do jednej lub drugiej strony sceny politycznej, to wiadomo, że rządzący zawsze będą reagowali.
No tak, tylko, że tak powiem, ja nie chcę komentować, co zrobili rządzący z telewizją publiczną, która stała się dziś telewizją rządową, w jakim stopniu ona została dzisiaj zamieniona w tubę propagandową, więc chcę powiedzieć, daleko TVN-owi do tych standardów, bardzo daleko do tych standardów, które są dzisiaj w mediach rządowych. Ale na chwilę wrócę do tego wątku międzynarodowego. Nie trzeba długo czekać. Wstępna reakcja strony amerykańskiej jest bardzo stanowcza i jest jasny sygnał ze strony dyplomacji, sekretarza stanu Blinkena w stronę prezydenta Dudy, że Stany Zjednoczone, jeżeli prezydent Duda nie zawetuje tej ustawy, uznają ten krok za nieprzyjazny wobec Stanów Zjednoczonych i że będzie miało to poważny wpływ na dalsze wzajemne relacje, bo tu nawet nie chodzi o kwestie dla Amerykanów, wolności mediów, tylko my mamy z Ameryką podpisaną umowę o wzajemnej ochronie inwestycji. To jest największa inwestycja amerykańska w Polsce. Amerykanie bronią na całym świecie swoich inwestycji i koszty polityczne likwidacji i wypchnięcia Amerykanów z Polski i grupy Discovery z Polski będą przeogromne. Mówienie o tym, czy rozpoczynanie tego frontu w momencie, kiedy Putin domaga się wycofania wojsk amerykańskich z Polski, no to jest moim zdaniem na granicy szaleństwa politycznego. To się w ogóle nie powinno stać, a już w takim momencie robienie tego no jest igraniem z ogniem i wystawianiem naszego bezpieczeństwa na ogromne ryzyko.
Jeśli można, kropkę. Teraz pan senator PiS Marek Komorowski, jak komentujecie tę sytuację całą? Po co się w ogóle teraz było zajmować tego rodzaju sprawą i jak komentowane są pojawiające się w mediach zapowiedzi, że pan prezydent zawetuje tę ustawę, a jeśli nie zawetuje, to skieruje do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał zrzuci sprawę z wokandy do kosza.
Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim to trzeba dać działać prezydentowi i kancelarii prezydenta. Pan prezydent ma 3 tygodnie na podjęcie decyzji. Poczekajmy spokojnie na analizy. Pewnie będą tam też różnego rodzaju konsultacje, rozmowy, spotkania bilateralne, tak przypuszczam. Poczekajmy spokojnie na tą rozważną decyzję prezydenta. Natomiast generalnie nie zgadzam się z tym poglądem, że to TVN jest jedyną jakąś tam niezależną stacją. Absolutnie trzeba obalić taki mit, bo TVN nie jest żadną niezależną stacją. Wystarczy włączyć i sobie posłuchać tą narrację, która w TVN-ie występuje przez paręnaście minut i będziemy doskonale wiedzieli, jaką niezależną stacją jest TVN. To jest mit po prostu. Jeżeli chodzi o ilość podpisów, to jeżeli byśmy zechcieli zbierać podpisy za ustawą, która została przez Sejm przyjęta, to przypuszczam, że byłoby zdecydowanie więcej zwolenników niż przeciwników tej ustawy. No niewyobrażalna jest dla mnie sytuacja, że jakaś stacja telewizyjna, która ma duży zasięg, która działa na rynku mediów publicznych, jest w całości niepolską stacją. Nie ma tam, czy z obszaru europejskiego, bo my mówimy o obszarze europejskim. No to jest niewyobrażalna sytuacja. Takiej sytuacji nie ma w innych krajach, w mediach, czy to prywatnych, czy publicznych. To jest niewyobrażalna sytuacja. My musimy bronić własnego rynku i musimy bronić własnej pozycji. Ja będąc i mówiąc jeszcze tam, wracając o granicy, to powiedziałem w Senacie w debacie, że jesteśmy w polskim parlamencie i my mamy obowiązek dbać o nasze sprawy, a nie patrzeć się na inne i dbać o inne sprawy. I tak samo tutaj przy mediach. My musimy dbać o nasze polskie sprawy. Jeżeli ten, ja rozumiem, że Platformie czy opozycji się to nie podoba, bo oni widzą ostoje i znamy te wszystkie relacje z TVN-u, to jest po prostu niewyobrażalna sytuacja. No, sposób prowadzenia wywiadów, zadawania pytań, bo też miałem kontakt i kontakty z redaktorami TVN-u, no jest niewyobrażalny. To jest trudne po prostu nawet do stwierdzenia i powiedzenia, że ta retoryka prowadzona jest prowadzona w sposób, ja bym powiedział, że nieodpowiedni do aktualnej sytuacji. My powinniśmy stanąć ponad podziałami i wszyscy jednogłośnie mówić o sytuacji polskiej zewnętrznej, a nie próbować ją jeszcze wewnątrz rozbijać.
Dziękuję bardzo.
Muszę ad vocem, panie rektorze, króciusieńko.
Jednym zdaniem.
Jednym zdaniem chcę tylko powiedzieć, panie senatorze, no właśnie powiedział pan to, jaki jest prawdziwy powód waszej chęci zamknięcia TVN-u, bo dziennikarze zadają niewłaściwe pytania. bo ta stacja prezentuje niewłaściwą linię polityczną. Przecież pan to przed chwilą powiedział. I nie, tak się kończy, panie senatorze, tak się kończy wolność słowa, tak się kończy demokracja, bo demokracja, wolność słowa polega na tym, że jest różnorodność, że jedna stacja może być sympatykiem bardziej liberalnych czy bardziej lewicowych grup politycznych, a inna bardziej konserwatywnych.
Dobrze,
tak jest na całym świecie. I chodzi o to, żeby tak zostało, a nie żeby tak jak pan mówi, żeby wszyscy jednym głosem mówili. No to tak jest na Białorusi i w Rosji, a my tego nie chcemy.
Ja muszę się odnieść tutaj do słów pana senatora, bo taki czas faktycznie przedświąteczny, adwentowy, rekolekcyjny, a pan senator kłamie. Bo przecież nie cała opozycja głosowała przeciwko zaporom. My byliśmy za budowaniem tej zapory na granicy. Jeżeli mówimy o rozmowach, mówiliśmy dużo wcześniej o umiędzynarodowieniu tego problemu, czyli zainteresowania wszystkich stron i Unii Europejskiej, żebyśmy byli podmiotem, a nie przedmiotem w sprawie. A już teraz mówiąc o TVN-ie, panie senatorze, no...
Może już bez nas, bo nie reklamujemy. To są ciężkie pieniądze. Panie pośle, ja rozumiem. Ale czy to jest porządkowanie rynku i stworzenie czy przywrócenie jednolitych reguł funkcjonujących, skoro inni muszą mieć ten kapitał polski w 1/3, to no,
rządzący łatwo
ta stacja nie ma.
Mówią w tym momencie o rynku tym europejskim i o tym, że firma powinna być. No szkoda, bo przecież też obiecywali, że zajmą się wszystkimi hipermarketami, dużymi firmami, które handlują. I to jakoś nie przeszkadza. Nie uporządkowali tego rynku, nie zrobili. Natomiast PiS wyprowadza przed świętami Polaków po raz kolejny na ulicę. Wiadomo było, jakie to będą następstwa tej
ale to
wprowadzenia.
PiS wyprowadza, to wy wyprowadzacie.
Panie senatorze, to wy wyprowadzacie, bo w sposób niezgodny z regulaminem Sejmu zostało to wprowadzone do porządku, zostało to poddane obradom Komisji Kultury, gdzie wszyscy zwracali na to uwagę. I to tu, panie senatorze, nie zakrzyczycie prawdy, bo to, że redaktorzy w telewizji publicznej, bo tutaj akurat z Radiem Białystok mamy dobre, bardzo dobre relacje i dobrze oceniamy, myślę, że wszyscy, ale w telewizji publicznej redaktorzy wcielający się w rolę polityków, którzy potrafią w sposób nieprofesjonalny prowadzić te programy i nikt nie wyciąga z tego konsekwencji, wam nie przeszkadza, natomiast te prywatne, niezależne media już wam przeszkadzają, bo mówią prawdę i to jest temat, który zasłonić miał. Drożyznę miał zasłonić. To, że po nowym roku 37% wyższe rachunki za energię elektryczną dostaniemy i 54% za gaz.
Sprawy,
i to jest przykrycie wszystkich
energii,
waszych problemów. Ale... Mejza, wasze działanie niezgodne do końca.
Panie pośle,
sprawę
ale
w wielu
proszę
miejscach
odpowiedź na pytanie. Kwestia uporządkowania rynku medialnego. Jednakowe zasady.
Trzeba porządkować, natomiast w taki sposób, żeby sobie nie pogorszyć naszej współpracy i relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo dzisiaj tylko z północnej strony, z Bałtykiem, nie jesteśmy pokłóceni. A tak PiS sprawił, że z każdej strony zamiast przyjaciół rozumiem, mamy wrogów.
Jeszcze Marek Komorowski włączał się.
To znaczy tak, panu posłowi Krajewskiemu jakoś łatwo przychodzą słowa, że ktoś kłamie. Panie pośle, jeżeli chodzi o głosowanie w Senacie, to nie poparliście nas w tych ustawach. W Sejmie wiem, że tam Polskie Stronnictwo Ludowe wstrzymywało się tam przy niektórych głosowaniach, ale to chodzi...
Głosowaliśmy za zaporą, panie senatorze.
Za zaporą, a za wprowadzeniem stanu wyjątkowego.
A to już jest coś innego zupełnie.
No to jest, ale to trzeba brać całościowo i nie chodzi o to,
jeśli panowie pozwolą, to już postawimy kropkę. No. Będziemy się sprawą zajmowali, będziemy się tematowi przyglądali, bo to rzeczywiście ma wpływ nie tylko na sytuację w naszym kraju, ale także na relacje międzynarodowe. A dzisiaj rozmawiamy z senatorem Prawa i Sprawiedliwości Markiem Komorowskim oraz posłami PSL Koalicji Polskiej Stefanem Krajewskim i Platformy Obywatelskiej Robertem Tyszkiewiczem. No właśnie, sprawa energii elektrycznej, energii gazowej i w ogóle energii czy surowców energetycznych. proponuję, byśmy się zajęli między innymi no, taką odsłoną wzrastających kosztów owej energii związaną z prawami do emisji. Ostatnio premier Mateusz Morawiecki na forum Unii Europejskiej wskazywał, że coś się źle zadziało na giełdach handlujących tymi uprawnieniami. Koszty owych uprawnień poszły mocno w górę i no właśnie, jak rozwiązany zostanie ten problem, czy będą, no już się pojawiają rekompensaty, już spada akcyza na te surowce energetyczne, ale zdaje się, że nas Polaków nie osłoni to w dostatecznym stopniu od rosnących kosztów energii. Senator PiS Marek Komorowski.
Znaczy, zapowiadany wzrost energii nikogo nie cieszy. To są fakty od nas niezależne, niezależne od rządu. Nie wszystko zależy tutaj od rządu, tak jak pan premier Mateusz Morawiecki mówił. Jest wprowadzana tarcza inflacyjna. Są podejmowane działania, które mają złagodzić. Na pewno będzie to obserwowane, analizowane. Jestem przekonany, że będą sukcesywnie podejmowane nowe działania, żeby po prostu tutaj wszystkim mieszkańcom w jakiś sposób ulżyć. Czy się uda w całości to zrekompensować? Zobaczymy, jak to będzie. Ale sytuacja zależna jest od rynków światowych, od tendencji, od cen właśnie na giełdach.
No, ale na to nie mamy wpływu. Czy państwa Unii Europejskiej powinny ograniczyć funkcjonowanie owego prawa do emisji zanieczyszczeń, obniżyć tutaj te wszystkie ceny, bo to też się przekłada i to dosyć istotnie na koszt energii.
Ja skłaniam się właśnie do takich rozwiązań, o których właśnie mówił premier na ostatnich tam szczycie, że te prawa do emisji powinny być właśnie ograniczone i to powinno, bo to dotyka każdego kraju w Europie i Unia Europejska powinna w tym zakresie podjąć działania.
Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska. W pana opinii
powinniśmy
zmienić tutaj te zasady, żeby obniżyć koszty, czy powinniśmy zbudować nowy system, który będzie funkcjonował w relacji do wzrastających cen na rynkach światowych, no bo już są zapowiadane między innymi kłopoty z rynkiem gazowym ze względu na to, że źródła energii się wyczerpują, surowców właściwie.
Można powiedzieć, ten nowy ład energetyczny już się w Europie tworzy. Europa nad nim pracuje, tylko Polska nie bierze jak zwykle w nim udziału i Polska upiera się przy zupełnie anachronicznym modelu węglowym, który tak naprawdę wykluczył nas z europejskiej debaty.
A na jaki możemy przejść tak szybko i gwałtownie?
A nikt nie mówi o szybkim i gwałtownym, ale o konsekwentnym. Przez 6 lat rządów PiS-u mieliśmy do czynienia z polityką zwalczania zielonej energii. Teraz coś zaczyna się wreszcie robić, także pod presją Unii Europejskiej, bo po prostu widać wyraźnie po katastrofie największej inwestycji energetycznej rządów PiS-u, czyli dwóch blokach energetycznych w Ostrołęce, które trzeba było rozebrać, co kosztowało nas miliardy złotych. Więc to jest symbol polityki energetycznej PiS-u. No teraz już pod presją Unii Europejskiej coś zaczynamy robić, ale to jest za mało i znacznie spóźnione. Nie będzie tak, że pod presją polskiego rządu, który jest gigantycznie spóźniony w przechodzeniu na odnawialne źródła energii, przestawianiu gospodarki, energetyki na odnawialne źródła energii, że pod presją polskiego rządu Unia Europejska zmieni swoje sposoby działania.
Panie pośle,
niczego takiego nie będzie.
Sam pan zajmował się w swoim życiu działalnością gospodarczą i nie wydaje mi się, że kredytobiorca, który ma kłopoty, jest stawiany przez bank od razu pod ścianę i zmuszany do plajty, bo takie są wymogi. Raczej powinniśmy się dogadywać, czy nie powinniśmy właśnie, czy Unia nie powinna się z nami dogadać. Przyspieszcie, to już podejmujemy tę reakcję na te prawa emisji po to, żeby obniżyć koszty dla społeczeństwa, no bo o tym w końcowym efekcie mówimy.
Panie redaktorze, jeżeli trzymać się historii, to porozumienie w sprawie emisji obligacji, w sprawie handlu tymi
emisjami. Prawami do emisji, tak.
Tak, prawami do emisji podpisywał w imieniu polskiego rządu w 2007 roku Jarosław Kaczyński jako premier.
Panie pośle, żeby trzymać się historii, to jak był kryzys, to wasz premier mówił, ale... o jakichś przyciskach. Niskie i wysokie ceny.
Ja rozumiem, zaraz panie senatorze będzie pan miał głos. Ja rozumiem.
Panie senatorze, ja tylko przywołuję podstawowe fakty historyczne.
To też są podstawowe fakty.
W związku z tym polski rząd to zaakceptował i to można powiedzieć pod kierownictwem PiS-u, a dziś próbuje przerzucić odpowiedzialność za wzrastające ceny energii na Unię Europejską, na opozycję obecną, a tak naprawdę wina leży w tym, że nic przez 6 lat nie zostało zrobione w celu zdecydowanego przyspieszenia transformacji polskiej energetyki na...
Panie pośle, ale zostawmy. Wina winą, sąd sądem, jak mówiono w jednym z filmów. Pytanie, jak zareagować na tę sytuację, którą mamy. Jeśli ceny energii będą rosły w tak szalonym tempie surowców energetycznych, to po prostu inflacja nas zabije. Czy właśnie nie Unia i nacisk na Unię nie powinien być jednak jednolity, żeby doprowadzić do ograniczenia
Unia
kosztów?
Już, tak jak powiedziałem, już dziś Unia rozmawia na temat zarówno tego, co zrobić z inflacją, rozmawia na temat tego, jak ma wyglądać nowy ład energetyczny, jak ma wyglądać Zielony Ład, jak ma wyglądać nowa energetyka europejska, tylko Polska nie bierze w tym udziału. To mnie martwi, to mnie niepokoi, że my się ograniczamy do jakichś strzelistych aktów, protestów, że chcielibyśmy to czy tamto. Natomiast jedynym sposobem jest to, żeby podążać w tej sprawie razem z Europą. Jest jasne, że ci, którzy zdecydują się na transformację, dostaną olbrzymie pieniądze. Kraje, które zdecydują się na transformację, dostaną olbrzymie pieniądze na dokonanie tego przejścia od tradycyjnej energetyki bardziej w stronę zielonej energii. Ale Polska, odmawiając udziału,
ja rozumiem, to tak jakby... Panie pośle, to taka refleksja... Ja rozumiem.
Jedno zdanie tylko chciałem powiedzieć. Tak. I dziś, kiedy Polacy się dowiedzieli, odmieniają przez wszystkie przypadki dwie liczby, 24 i 54. Od nowego roku o 24% wzrasta cena prądu, a o 54% wzrasta cena gazu. I za to odpowiada PiS. Jego rząd i jego polityka.
Dziękuję
w ciągu
bardzo.
Lat.
I taka refleksja, zanim oddam głos już ostatniemu w tej części naszej rozmowy, posłowi Stefanowi Krajewskiemu, to przypomina mi się taka, nasuwa mi się taka refleksja. Jak zmusić babinę, która mieszka na wsi, używa stary piec, żeby ogrzewała ten piec gazem przy minimalnej rolniczej emeryturze? Żadne pieniądze nie spowodują, że ona przejdzie na ten gaz.
Panie redaktorze, ale tylko jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć do wystąpienia pana posła Tyszkiewicza, jeżeli można.
To jedno zdanie, krótko, i krótko. Pan Stefan Krajewski.
Znaczy tak, Platforma Obywatelska rządziła 8 lat, jakoś nic w tym zakresie ja nie widziałem, żeby robiła. Jak był kryzys, epidemiczny,
rozumiem,
z ptasią grypą, to pani premier Kopacz mówiła, żebyśmy spokojnie czekali wiosny i lata.
A co to ma wspólnego, panie senatorze, z tym,
o czym rozmawiamy? Żeście nic niewiele zrobili, a teraz macie tylko pomysły, że jakbyście rządzili,
dziękuję
to nie
bardzo.
Wiadomo, co by było.
Panie senatorze.
Rządzili, to by nic nie było.
Dziękuję. Stefan Krajewski, ostatnia wypowiedź.
Obecnie rządzący nie mają żadnej polityki energetycznej, bo to jest fakt, że
pytanie
z systemu ETS wracają i one nie są do Polski, nie są przekazywane chociażby na transformację energetyczną. W 2016 roku zostało zahamowane.
Panie pośle,
rozwój.
Pytam pana i namawiam wszystkich do refleksji. Jak zmusić samotnie funkcjonującą na wsi, opalającą dom drewnem, do zmiany tego ogrzewania na gazowe, skoro ma najmniejszą emeryturę i tak dalej, i tak dalej, i w ogóle nie ma gazu.
Ale gdyby to nie musi być ogrzewane gazem, bo może to być dobrze elektryczną energią, gdyby ona była tańsza i tutaj gdyby
tak, peletem, który jest w cenie węgla
roku,
i tak dalej.
Mówię, nie zostało zahamowane, dzisiaj ta energia mogłaby być dużo
ale
tańsza.
Rozmawiamy o sytuacji na...
Biogazownie, które nie zostały zbudowane, wiatraki, które zostały zahamowane. programowane, fotowoltaika. No panie redaktorze, ja mam instalację.
Ale Babina nie zrobi fotowoltaiki, nie założy wiatraka.
Jeżeli byłoby dofinansowanie w wysokości 85 czy nawet 100% wymienione, to jej nie musi gazet tego
zdanie, ostatnie pytanie na dzień dzisiejszy. Jak rozwiązać tę sytuację, ten węzeł gordyjski, który mamy, jeśli chodzi o ceny surowców energetycznych? Na dzisiaj.
No dzisiaj potrzebna jest ta dyskusja w Unii Europejskiej, ale też trzeba inwestycji, żeby ta energia była tańsza tutaj, bo też problem przesyłu za chwilę się zacznie. To będzie ogromny problem dla wszystkich mieszkańców Polski.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski. Kłaniam się.
Kłaniam
się. Senatorze. Oraz posłowie PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo. Wszystkim życzę zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego co najlepsze na nowy rok, oby taniej było.
I Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Dziękuję, dobrych świąt i dobrego nowego roku. Lepszego nowego roku życzę Państwu.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.